Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W Grach Politycznych będziemy rozmawiać dzisiaj między innymi o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego, o wokół finansowania mediów publicznych, o podwyżkach cen energii elektrycznej. Dzisiaj naszymi gośćmi są poseł Barbara Okuła z Polski 2050, która zasiada w Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz poseł Suwerennej Polski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Ale zaczniemy od podsumowania drugiej tury wyborów samorządowych. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak ważny jest każdy głos w wyborach. Na przykład doskonałym przykładem jest tutaj gmina Korycin, gdzie jeden głos zdecydował o zwycięstwie obecnego wójta Mirosława Lecha. Ale też nie wiadomo, bo jeszcze będzie ponowne liczenie głosów, tak na wszelki wypadek.
No myślę, że ta mobilizacja po obydwu stronach była bardzo duża. Świadczy o tym ta różnica jednego głosu.
I prawie 57% frekwencja.
To bardzo duża frekwencja, jak na drugą turę należy podkreślić. I myślę, że mogą być jakieś delikatne zmiany, które będą znaczące w tym przypadku, jeśli dojdzie do ponownego przeliczenia głosów, bo bywały przypadki w województwie podlaskim, gdzie po ponownym przeliczeniu głosów jednak szala się odwróciła.
A jak tutaj wasze partie głosowały? Za którym z kandydatów? Za Beatą Matyskiel czy za Mirosławem Lechem? Mirosław Lech to był kandydatem Polski 2050, pani poseł.
Tak, no to my oczywiście za panem Mirosławem Lechem. Zresztą myślę, że on sprawdził się, bo już on jest chyba najdłużej tam urzędującym.
32 lata.
Tak, już tyle lat, także no i widać, że ta gmina się rozwija. Widać, że Korycin kwitnie. Też mam tam akurat kontakt z niektórymi ludźmi w Korycinie, to zawsze tam pozytywnie się wypowiadali i myślę, że zadowoleni. Ale no niestety, jeden głos to jest taka nieduża różnica.
No, skoro obecny wójt miał poparcie Polski 2050 trzeciej drogi, to rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość było w kontrze?
Z tego co wiem, to nie lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości w drugiej turze poparły pana Mirosława Lecha, pan starosta Piotr Rećko, który jest szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości na terenie powiatu sokółskiego, a gmina Korycin leży na terenie powiatu sokółskiego, poparł pana Mirosława Lecha. To pokazuje, że również w przełożeniu na sejmik województwa podlaskiego jesteśmy gotowi do rozmów i do współpracy.
A na kogo stawiamy w wyborach właśnie w mniejszych miejscowościach takich jak Korycin? Czy liczy się także ta polityka ogólnopolska?
Myślę, że te wybory, tak przynajmniej wynika z moich obserwacji, pokazały, że jednak ludzie chcą głosować na komitety partyjne, bo w wielu przypadkach w tych mniejszych miejscowościach upadł taki mit, który pokazywał nam, że tylko niezależni kandydaci wygrywają bądź też z poparciem, a w wielu jednak gminach startowali kandydaci z różnych opcji politycznych, wprost z komitetów partyjnych i wygrywali te wybory z komitetami, które były bezpartyjne. Więc to pokazuje, że ludzie jednak przekładają tą większą politykę na samorząd lokalny. Niemniej jednak samorząd rządzi się innymi prawami. No i tutaj liczy się przede wszystkim ten kontakt bezpośredni z wyborcą, z mieszkańcem.
Co liczy się w wyborach samorządowych w mniejszych miejscowościach? Poseł Barbara Okuła?
Ja uważam, że bardziej w tych mniejszych miejscowościach liczą się ludzie, nie partie. Myślę, że też to, co robią, to, co robili, z czego słyną, czy są dobrymi ludźmi, czy dobrymi samorządowcami, co robią. Te mniejsze miejscowości bardziej znają ludzi, tych, którzy gdzieś tam są i startują. Natomiast w większych to bardziej jest to jakaś tam reklama i rozpoznawalność. A myślę, że też taki dobry gospodarz to jest ważne, tak jak on funkcjonuje w tym społeczeństwie.
A czy prezydent Suwałk jest dobrym gospodarzem? Jak państwo go oceniacie? Bo musiał w drugiej turze zmierzyć się ze swoim kontrkandydatem. Wprawdzie miał znaczącą przewagę w drugiej turze, ale jednak to takie było ostrzeżenie ze strony wyborców. Proszę bardzo, poseł Sebastian Łukaszewicz.
To znaczy też druga kwestia, którą widać po tych wyborach samorządowych, że przychodzi taki czas, gdzie wieloletni włodarze odchodzą w zapomnienie, można to powiedzieć, są oceniani przez swoich wyborców, dostają żółtą kartkę od wyborców w miastach, których rządzą, w miejscowościach, gminach, miasteczkach, gdzie rządzą od kilkudziesięciu, kilkunastu lat, chociażby
tak
jak
było w Sejnach, w Kleszczelach, w Grajewie.
chociażby przecież jeden z najdłużej urzędujących wójtów w Polsce, pan Józef Zajkowski, przegrał wybory. To pokazuje, że ludzie potrzebują odświeżenia i potrzebują przede wszystkim młodych twarzy i świeżych twarzy w samorządzie również, nie tylko w polityce parlamentarnej.
Zgadza się pani z tą opinią, że czas na młodych?
Z tym, że
albo
czas na młodych?
Zmianę, tylko pytanie jaką, lepszą?
Ja uważam, że jeżeli ktoś jest bardzo dobrym gospodarzem, to dłużej urzęduje, bo ludzie to doceniają. Natomiast też jeśli jest to już takie długoletnie urzędowanie, to też czasami mieszkańcy chcą jakiejś zmiany. Także myślę, że nie ma reguły, ale jeśli ktoś jest dobrym gospodarzem, to myślę, że wtedy widać to po tej kadencji, ona jest wtedy długa. A jeśli ktoś nie spełnia oczekiwań, to po jednej kadencji już pokazują, tak, żółtą kartkę, przynajmniej w pierwszej turze, że jednak dochodzi do drugiej tury i trzeba jeszcze tam pokazać się, że
wracając do sytuacji w Suwałkach, dlaczego tam frekwencja była najniższa w regionie?
A jaka była, pani redaktor, może
około 30%.
Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. No być może nie było takiej pełnej mobilizacji jak w innych miejscowościach. Ludzie zazwyczaj w drugich turach mniej chętnie idą do urn, ale też to warte podkreślenia, że socjologowie mówią o tym, że zawsze kiedy rządzi Platforma Obywatelska, ta frekwencja jest dużo niższa w wyborach i to się sprawdza. W tym wypadku znowu po raz kolejny mamy dużo niższą frekwencję niż za rządów
Zjednoczonej Prawicy. Taki związek pan tutaj widzi? No, ja troszkę to inny.
Widzę taki związek, że przyklejało nam się łatkę o tym, że jesteśmy niedemokratyczni, nie wprowadzamy rządów prawa, a za naszych czasów ta frekwencja była największa i to są twarde dane po prostu wynikające z liczb.
Poseł Barbara Okuła?
Ja myślę, że to bardziej jest to, że to już są kolejne wybory, a więc to też jest tak, że to jest też druga tura, a więc nie ma też takiej mobilizacji, jak nie wiem, te parlamentarne miały dużą frekwencję, potem samorządowe mniejszą, druga tura jeszcze mniejszą. No fakt, że frekwencja była bardzo niska. Myślę, że trzeba też właśnie propagować takie profrekwencyjne spotkania i w ogóle zachęcać młodych szczególnie do wyborów, bo ja myślę, że młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest samorząd, dlaczego głosujemy, co on robi. A więc gdybyśmy zachęcali młodych ludzi do pójścia na wybory, bo młodzi ludzie powinni wiedzieć, że to właśnie są gospodarze naszych regionów, że to oni decydują.
Posła, pani zachęcała, a czy teraz w wyborach samorządowych udzielała się pani w tej kwestii?
No szczerze powiem, że tak. Tutaj w wyborach samorządowych mocno uczestniczyliśmy i wspieraliśmy kandydatów i profrekwencyjnie również.
Także
ja byłam
Łukaszewicz,
tak w tej akcji, głosuję na kobiety wcześniej.
Że udzielał się.
A teraz już druga tura, już może nie aż tak, ponieważ no nie wszędzie była ta druga tura. A więc to jest też tak, że ta jakby nasza aktywność też nie była aż taka duża. Więc myślę, że no warto na pewno zachęcać cały czas.
Ja osobiście tak, angażowałem się, mieliśmy jako Suwerenna Polska kandydata do sejmiku, którego popieraliśmy, który został dzisiaj radnym sejmiku, pan Robert Jabłoński. Też w wielu gminach udało mi się poprzeć kandydatów, którzy wygrali, między innymi miasto Brańsk, gmina Brańsk, kilka innych miejscowości na terenie powiatu brańskiego. W większości nich doszło do zmiany, więc mogę powiedzieć, że cieszę się, że to poparcie cokolwiek dał.
A czy wybory samorządowe miały jakieś przełożenie, albo inaczej, czy sytuacja polityczna w Polsce miała przełożenie na wybory samorządowe?
Myślę, że tak. To pokazuje, że rządzący dostali żółtą kartkę od wyborców przede wszystkim z tego względu, że liczono, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica uzyska dużo, dużo niższy wynik, a tak się nie stało. W wielu miejscowościach udało się ten wynik nawet poprawić. Mimo przegranych w drugich turach w wielu miejscowościach w miastach wojewódzkich, to poparcie dla PiS-u rośnie. No jeśli w Poznaniu to poparcie w wyborach parlamentarnych w samym mieście Poznań wynosiło 30%, a teraz wynosi 42%, to znaczy, że coś jednak drga i ludzie są niezadowoleni z rządów tej egzotycznej koalicji, tak ją można nazwać, koalicji 13 grudnia.
Bardzo subiektywna ocena. Teraz też o chyba subiektywną ocenę poproszę poseł Barbarę Okułę.
Ja nie odbieram tego tak, że ludzie są niezadowoleni. No, zazwyczaj jest tak, że w samorządowych wyborach frekwencja jest niższa niż w parlamentarnych. A więc myślę, że tutaj akurat te niezadowolenie świadczyłoby o tym, że PiS miałoby jeszcze więcej. A jednak koalicja utrzymała. U nas na przykład Trzecia Droga utrzymała mniej więcej ten poziom z wyborów parlamentarnych. A więc myślę, że tutaj to raczej nie miało takiego znaczenia politycznego. Bardziej takie, że może właśnie ludzie nie mieli jakiejś takiej motywacji większej. To, co mówiłam wcześniej, tak, że młodzi ludzie, że to samorządowe są wybory, a więc ja kiedyś pamiętam, jak byłam młodsza, to też bardziej te wybory parlamentarne mobilizowały do pójścia na wybory niż te samorządowe. I tutaj myślę, że dużo jest do zrobienia w tej kwestii, żeby zachęcać ludzi do pójścia na wybory.
Za niespełna godzinę zbiera się podlaski sejmik, jeszcze w starym składzie. W nowym większość znowu będzie mieć Prawo i Sprawiedliwość, ale nie samodzielną większość, bo zdobyło 15 na 30 mandatów. W 2018 było to 16 mandatów. Kto zatem stworzy zarząd województwa? Proszę bardzo, Sebastian Łukaszewicz.
Myślę, że zwycięska partia, czyli Zjednoczona Prawica, stworzy tą większość. Pokazywaliśmy, ja wówczas będąc jeszcze w zarządzie i radnym, pokazywaliśmy, że potrafimy.
Ale w jesiennych wyborach parlamentarnych zwycięską partią było Prawo i Sprawiedliwość, a jednak nie stworzyło koalicji rządzącej.
To prawda, ale
różnie może być.
To prawda, ale arytmetyka tutaj jest nieubłagalna. No, nawet jeśli Stanisław Derchajło poszedłby z Koalicją Obywatelską trzecią drogą.
To jest pół na pół.
To jest pół na pół, więc dalej jest pad. No tutaj należałoby przyciągnąć jeszcze jednego rodnego spisu, do czego nie dojdzie. Bo jesteśmy bardzo silnym monolitem.
Jak przeciągnąć?
Chciałem powiedzieć właśnie pani redaktor, że...
I czy to takie uczciwe?
Pani redaktor, że my w poprzedniej kadencji już pokazywaliśmy, że potrafimy rozmawiać i rządzić. Marszałek Kosicki jest bardzo konsyliacyjnym człowiekiem, który potrafi rozmawiać z każdą opcją polityczną i to było pokazane w poprzedniej kadencji kończącej się właśnie dzisiaj.
Bo miał 12 radnych z Klubu Prawa
i marszałkiem
Sprawiedliwości, a jednak utrzymał to rządzenie do końca kadencji.
Potrafił rozmawiać z radnymi PSL, czy Platformy Obywatelskiej i dążyć do tego, żeby nasze województwo się rozwijało przede wszystkim, bo prośby radnych to są wbrew pozorom nie jakieś skomplikowane rzeczy, tylko po prostu realizacja drogi w okręgu danego radnego, co udawało się nam robić też dzięki środkom rządowym, które płynęły do naszego województwa.
Jak państwo oceniacie możliwości podejmowania decyzji w sejmiku, skoro PiS ma połowę, dotychczasowa opozycja też połowę, poseł Barbara Okuła?
No na pewno nie będzie to proste. Natomiast no tutaj nie wiem, sytuacja jest jeszcze niewyjaśniona z tego, co ja wiem. Nie ma jeszcze stworzonej tutaj koalicji, a więc tutaj wszystko zależy od Konfederacji tak naprawdę, w którą stronę pójdzie i z kim się porozumie. Natomiast jeśli chodzi
o... Nie wszystko, bo okazuje się, że nawet jak Konfederacja dołączy do koalicji 15 października, to i tak będzie to tylko połowa.
Tak, będzie połowa, no to trzeba będzie jeszcze dalej dyskutować.
Natomiast dyskutować, przekonywać,
rozmawiać, no argumentami.
Używacie?
Nie wiem, to akurat nie ja prowadzę tę rozmowę, więc trudno mi się wypowiadać. To akurat tutaj partyjni u nas koledzy. Natomiast, no i koalicja głównie, tak, bo oni mają tam większość, ale no myślę, że można się porozumieć. My jesteśmy tutaj też pokazujemy, że my właśnie prowadzimy dialog, że my rozmawiamy. Nie wiem, jak tutaj marszałek, czy to były rozmowy, czy jakieś inne środki, które płyną i zachęcają do zmiany decyzji, ale no myślę, że tutaj no głównie rozmową, głównie jakimiś argumentami, żeby
dobrze,
jednak przejść na tą stronę.
Jakie argumenty w waszej ocenie są etyczne, by przekonać kogoś z drugiej strony, żeby przeszedł na tą stronę?
No, my przekonujemy tym, że to jest demokratyczny obóz, że chcemy coś zmienić. Były już rządy PiS-u w sejmiku, a więc może teraz można byłoby coś zmienić. A więc zachęcamy do zmiany.
Myślę, że radni doskonale wiedzą, tym bardziej, że skład jest praktycznie, można powiedzieć, taki sam, niewiele jest nowych twarzy w sejmiku, więc przekonujemy.
Akurat
realnym,
w PiS-ie najwięcej nowych twarzy się pojawiło.
Realnym wpływem
aż
na,
pięć.
Realnym wpływem na możliwość
tylko
rozwoju
po raz kolejny będzie radnym. Tak, pięć nowych w sejmiku.
Ale którzy byli już
i
wcześniej radnymi.
I w trzeciej drodze z Polski 2050 Łukasz Nazarko.
Tak,
jeden.
Mamy.
Ale radni, którzy weszli, byli już kiedyś radnymi sejmiku województwa podlaskiego. Niemniej my staramy się rozmawiać na temat realnego wpływu na rozwój województwa. To znaczy, że każdy może mieć udział w tym, jak nasze województwo będzie się rozwijało. Tym bardziej, że jesteśmy w przededniu nowej perspektywy. Praktycznie już ona się rozpoczęła. Niektóre konkursy zostały ogłoszone, więc każdy radny ma jakąś wizję, szedł z jakimś programem do wyborców i chce realizować swój program, więc będziemy starali się umożliwić realizację tego programu radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego właśnie w koalicji razem z Zjednoczoną Prawicą.
A trudniej będzie realizować tą wizję w momencie, kiedy rząd jest z innej opcji politycznej?
Myślę, że nie. Chociażby sejmik województwa podkarpackiego pokazuje, że można rządzić w sejmiku, kiedy władza w Warszawie jest totalnie inna. Marszałek Ortel doskonale sobie radził przez dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej. Udało mu się to Podkarpacie rozwinąć, nawet wybudować lotnisko w Rzeszowie, więc to jest możliwe, tym bardziej, że dobrze jest, kiedy jest jednak jakiś podział władzy, nie ma tego monolitu, bo to nie doprowadza do tworzenia takich silnych układów czy większych, brzydko mówiąc, patologii.
Ale do tej pory argumentami przemawiającymi właśnie za dobre sprawowanie władzy przez PiS było to, że rząd był też z tej samej opcji politycznej i tutaj nie było żadnych niesnasek.
Zgadza się, bo
i teraz
ten rząd...
tych samych argumentów używa koalicja 15 października.
Zgadza się, pani redaktor, no bo ten rząd Zjednoczonej Prawicy kładł silny nacisk na rozwój Polski Wschodniej i nikt tego nam już nie odbierze. Mam nadzieję, że przez to, że Sejmik Województwa Podlaskiego będzie w rękach Zjednoczonej Prawicy, ta moc nacisku przez zarząd województwa nowy, który powstanie przez samorządowców z województwa podlaskiego, na rząd będzie również silna, żeby jednak nie odpuszczać tych środków dla Polski Wschodniej, które nam się bardzo, bardzo przydadzą, bo nadganiamy coraz szybciej Polskę centralną i nie jesteśmy już Polską B, tylko Polską.
A jakie ma pani argumenty w tej kwestii?
Ja mam akurat troszkę inne zdanie, czy my tu nadganiamy i trochę ja akurat osobiście mam taki żal, że rząd PiS-u pozwolił na zamknięcie granic, na wpływ zboża z Ukrainy i tutaj rolnicy, strajki rolników, które teraz są, to tak naprawdę są gdzieś tam z wcześniejszych lat. A więc no, myślę, że to nie do końca jest tak, że ten region nasz tak strasznie się rozwijał. Ja raczej widzę to trochę inaczej.
Doskonale pani poseł wie, że zamknięcie granic było podyktowane naszym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem państwa polskiego, tak. I musiano to zrobić. Niestety to odbyło się oczywiście z dużym uszczerbkiem dla przedsiębiorców działających w tym pasie przygranicznym, no ale...
Ówczesny, dzisiejszy rząd nie otwiera granic.
Nie otwiera tych granic, bo doskonale ma informacje, jak to wygląda, tym bardziej, że więzienie Andrzeja Poczobuta, o którego się upominamy, my upominaliśmy i wy się upominacie i bardzo słusznie, nie przynosi skutków, więc musimy dawać te sygnały dyplomatyczne dla strony białoruskiej, że my również nie będziemy odstawiać nogi.
No musimy, tak. Oczywiście o bezpieczeństwo musimy dbać, ale możemy to zrobić tak, żeby też jak najmniej nasze przedsiębiorstwa dalej cierpiały. Ja mam na przykład cały czas teraz spotkania z przedsiębiorcami z wschodniej granicy, też działamy, żeby jakoś usprawnić tutaj, czy rekompensaty zwiększyć, bo im już się kończą, a więc tutaj no nie wygląda to dobrze. Więc uważam, że można byłoby to trochę połączyć. Nie tak, że zamykać tych przedsiębiorców, zostawić tak samych sobie. Oni na przykład są w bardzo trudnych sytuacjach.
A co jeśli w sejmiku będzie jednak taki podział sił pół na pół? Czy grożą nam nowe wybory do sejmiku?
Myślę, że nie, że większość radnych przeżywała już to w latach 2006-2007, kiedy były powtórne wybory do sejmiku i nikt nie będzie do tego dążył. Tym bardziej, że osoby, które na przykład weszły z PSL-u, mogłyby dostać niższe miejsce na listach, bo przeskoczyły chociażby jedynkę w jednym z okręgów forsowaną przez szefa struktur PSL-u i te osoby mogłyby się nie znaleźć albo dostać miejsca niebiorące. A są to osoby, które z nami rozmawiały w poprzedniej kadencji i popierały ten rozwój, który był nakreślony przez zarząd województwa z marszałkiem Arturem Kosickim na czele.
Ja też myślę, że nowe wybory raczej nie wchodzą w grę. Myślę, że tutaj trzeba jakoś będzie dojść do porozumienia. Mi się w ogóle marzy taki sejmik, który będzie rozmawiał wszyscy ze wszystkimi, nie podział partyjny. W ogóle mi się marzy taka polityka, żeby dobro mieszkańców, dobro regionu czy dobro kraju zależało od tego, że my wszyscy razem decydujemy, a nie to, że jedna partia mówi tak, inna tak. Nie? Ja uważam, że można się porozumieć i w tych takich kluczowych jakichś tam sytuacjach to powinniśmy dochodzić do porozumienia, a nie walczyć ze sobą.
Na pewno grożą nam wybory do Europarlamentu. Podobno jutro Komitet Polityczny PiS-u ma zatwierdzić część list partii do Europarlamentu. Chodzi przede wszystkim o kandydatów z najwyższych miejsc w okręgach. To jest jedynek i dwójek. A kto będzie liderem listy w okręgu warmińsko-mazursko-podlaskim? Już coś wiadomo, panie
pośle? To są nazwiska, które pojawiają się do tej pory i pojawiały w przestrzeni. I myślę, że nie będzie tu wielkiego zaskoczenia. Tak jak pani redaktor powiedziała, Komitet Polityczny jest jutro, więc pewnie na dniach się dowiemy, tym bardziej, że w sobotę jest konwencja ogólnopolska Prawa i Sprawiedliwości, gdzie zostaną już przedstawieni ostateczni kandydaci do Europarlamentu.
W przypadku trzeciej drogi?
No ja też tutaj pani jeszcze nie zdradzę takich tajemnic, bo jeszcze też nie wiemy.
Ale jeszcze na pewno będziecie mieć własnego kandydata.
Tak, tak będziemy mieć. No w ogóle stawiamy na te wybory do Europarlamentu, bo Tak myślimy, że trzecia droga jest taka właśnie pomiędzy, tak? Ani polexit, ani uległość wobec Unii, tylko po prostu pokazywanie tego, że Polska jest silna, ale jednocześnie w Unii. Czyli pokazywanie swojego stanowiska jasno, ale jednocześnie nie wychodzenie z Unii. Musimy być w Unii, bo musimy być po prostu przy tej sytuacji, która jest teraz, kiedy jest wojna za granicą, to tym bardziej trzeba pokazać właśnie w Unii naszą siłę.
A wybory do Europarlamentu będą już 9 czerwca.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Teraz coś z radiowego podwórka. Korzystam z faktu, że naszym gościem jest członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, poseł Barbara Okuła. Gościmy też posła Sebastiana Łukaszewicza. Jak oceniają państwo decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przekazywaniu pieniędzy z abonamentu do depozytu sądowego zamiast do mediów publicznych? Proszę bardzo, pani poseł.
Ja uważam, że to jest zła decyzja, że te pieniądze z abonamentu powinny po prostu trafić do mediów, bo nic tutaj, nie ma żadnych argumentów ku temu, żeby te pieniądze były w depozycie. Są już tam wszystkie decyzje KRS-u, a więc nie ma tutaj żadnych podstaw, żeby te pieniądze gdzieś tam były w jakimś depozycie. Tym bardziej, że no z budżetu też te pieniądze nie przeszły na telewizję publiczną, a więc no, generalnie media będą w złej sytuacji, jeśli te pieniądze...
Już jesteśmy. Tam,
no jesteście, tak, a więc uważam, że to jest zła decyzja, trzeba to odblokować i te pieniądze powinny być przekazane jak najszybciej.
I teraz zobaczcie, szanowni państwo, jak się państwu mamiło oczy tym, że należy dać pieniążki na onkologię, a nie należy jej dawać mediom publicznym. Tymczasem mamy silną walkę obecnego obozu władzy o to, żeby przekazać pieniążki mediom publicznym, bo bez tego one nie przetrwają. Z tego, co wiem, jest decyzja prawomocna.
Ale wie pan, na co jest abonament?
Ja wiem.
Na realizację misji publicznej.
Zgadzam, tylko pani redaktor,
tymczasem zgodnie z prawem te pieniądze nie trafiają do mediów publicznych, które tą misję publiczną jednak realizują.
Pani redaktor, nie my o tym mówiliśmy, tylko opcja dzisiaj rządząca, że...
Ale nikt
należy,
nie mówił o tym, żeby abonament zabrać.
Należy przekazywać środki mediom publicznym. Z tego, co wiem, decyzje są dwie prawomocne. To jest Radio dla Ciebie i Radio Poznań. I tam te pieniądze trafiły, a tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma prawomocnych wyroków dotyczących wpisu do KRS-u likwidatorów rozgłośni regionalnych. Stąd też przewodniczący Maciej Świrski czeka na decyzję sądu. No przecież rozgłośnie regionalne, likwidatorzy mogą zgłosić się do sądu po to, żeby sąd orzekł, czy rzeczywiście należy
przekazywać. I czekamy kolejne miesiące i zobaczymy, czy w tym czasie
redaktor,
nie będzie ogłoszonej jednak upadłości.
Ja uważam, redaktor, że to jest walka, a nie o dobro mediów na pewno.
Tak,
tylko
uważa,
po prostu walka polityczna,
innymi,
więc po co?
Sekcja Krajowa Pracowników Radia i Telewizji, sekcja Solidarności, która w ubiegłym tygodniu wystosowała też apel do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o to, by przekazał te pieniądze z abonamentu mediom publicznym. Solidarność o to zwraca się do Krajowej Rady.
Myślę, że decyzję podejmie sąd. No, pani redaktor, każda rozgłośnia może iść do sądu. Nie my doprowadziliśmy do sytuacji, w której media zostały przyjęte uchwałą przez pana pułkownika Sienkiewicza. Na podstawie uchwały polityczni funkcjonariusze przejęli media po prostu, a nie na podstawie zmiany ustawy. Przecież nikt nie broni po wygranych wyborach przejmować mediów, bo tak zawsze było w polskiej demokracji, tylko należy to robić zgodnie z prawem.
Niestety, przejmowanie mediów.
Było przejmowanie wcześniej mediów, a więc teraz trzeba było to doprowadzić do odpatrzenia.
Ale złośliwy pan jest. Dobrze, sprawa wielkiej wagi. Ile od lipca będziemy płacić za prąd elektryczny? Wiele osób dostało już rachunki i podwyżki są stuprocentowe. Poseł Barbara Okuła.
No będzie przedłużona.
Będzie zmiana, tak?
Będzie
no,
zmiana,
zobaczymy.
Będą przedłużone z zamrożenia cen. No troszeczkę wzrośnie ta cena, z tego co wiem, bo tam wzrośnie do 500 zł za ten mega... Godziny,
czyli na gospodarstwo domowe,
godziny,
jakie to
tak.
będzie miało przełożenie?
To będzie delikatna podwyżka, ale będą też te bony energetyczne, które będą wypłacane w gotówce, takie rekompensaty za to gospodarstwom domowym.
Dla najmniej zamożnych.
Tak, dla najmniej zamożnych, dla chyba 2,5 tysiąca na jednoosobowe gospodarstwo i 1700
bodajże na wieloosobowe. A ktoś, jeżeli jest niewiele, ciut wyżej, to już takiego wsparcia nie będzie miał.
No tak jak zawsze w każdych decyzjach jest zawsze tak, że jest ciut niżej, ciut wyżej. No ale generalnie tam myślę, że to są kwoty takie i takie, gdzie ta rekompensata będzie. Także myślę, że będziemy pracować nad tym, żeby jednak te ceny energii nie były wysokie. Tam też jest wsparcie dla przedsiębiorstw małych i średnich, dla szkół, żłobków, jednostek samorządowych, a więc będziemy robili wszystko, żeby przedłużyć jak najdłużej te ceny, utrzymać. No i od nowego roku, bo to będzie do końca roku na razie przedłużenie.
A od nowego roku to będzie szok.
Nie, myślę że tutaj pracuje ministerstwo i będziemy chcieli odnawialną energię, a więc będzie czas na to, żeby przygotować się do tego.
Kilka miesięcy czasu na to, żeby szary obywatel mógł się przygotować na to, żeby co, nie płacić wyższych rachunków za prąd?
Nie, ja mówię, że ministerstwo będziemy po prostu przygotowywać programy, które ułatwią ludziom to, żeby ta energia nie drożała. No niestety jest taka sytuacja, że trzeba na razie dofinansować.
Na razie nie bardzo sobie wyobrażam to. No ale dobrze.
Znaczy też są pieniądze z KPO. Myślę, że tam minister nasza pracuje nad tym, z tego co wiem, że będziemy pracować, żeby te ceny energii urynkowić, żeby one nie wzrastały. No na razie zapewniamy to na dzień dzisiejszy. Przedłużamy, robimy bon energetyczny i wspieramy te gospodarstwa i jednostki, tak żeby ta energia nie wzrosła, bo wiem, że takie obawy są, że ludzie boją się, że ta cena wzrośnie. Zresztą ona wzrastała cały czas, tak? To nie jest tak, że ona teraz wzrasta, tylko było też i wcześniej.
To
tak?
Jest nieuniknione, drastycznie tylko wzrosły. Chodzi o to, żeby jakoś, jak najmniej drastycznie Polacy to odczuli, co powinien rząd zrobić. Proszę, poseł Sebastian Łukaszewicz.
Przede wszystkim powinien utrzymać tarczę, którą my wprowadziliśmy w Sejmie.
Podobno zostanie, do końca roku ma być przedłużona.
W Sejmie zostanie złożony projekt przez Klub Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zamrożenia cen energii na kolejne lata i no niestety powinniśmy wypowiedzieć, będę twardo o tym mówił, tak jak koledzy Suwerennej Polski, wypowiedzieć ten parapodatek ETS, który obciąża kieszenie zwykłych Polaków, a polityka to dbałość o dobro wspólne, więc my nie możemy doprowadzać do tego, że przez parapodatek będziemy wzbogacać firmy zagraniczne, wzbogacać wielkie koncerny, wzbogacać przemysł niemiecki, a Polacy będą dostawać po kieszeniach za to, że komuś należy się pomoc ze strony zwykłych tych Polaków, którzy są mniej zamożni po prostu. I mam nadzieję, że te projekty przygotowane przez rządzącą koalicję będą znacznie lepsze niż te, z którymi koalicja wystartowała na początku kadencji, czyli z słynnym Lex Kloska, aferą wiatrakową, która umożliwiała stawianie tych wiatraków bardzo blisko zabudowań domowych, znacznie daleko idąca ustawa była to niż to, którą my przygotowaliśmy, czyli 10H i napotkała się ona z dużym oporem społecznym, bo nikt sobie nie życzy, żeby wiatrak stał mu nad głową, a tym bardziej, żeby wywłaszczano grunty pod budowę właśnie ferm wiatrowych, co jest niekorzystne przede wszystkim dla zwykłego mieszkańca.
Ale rząd już się z tego wycofał.
Tak, ale to nie do końca znaczy, też tak było. Tak, to jest troszeczkę
tego
tak.
Nie ma w planach. Nie, nie tyle wycofał
to
się,
nie do końca też
bo
tak
to nie
było.
Był jego projekt, tylko zaznaczył, że, tak. Że to nie będzie miało miejsca.
Ale my też nie możemy mrozić tej energii cen w nieskończoność. Tu trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby te ceny nie rosły. A nie mrozić ceny i państwo ma dopłacać cały czas do cen energii. To trzeba zrobić po prostu źródła odnawialne i nie zatrzymamy się tutaj, że zostaniemy, będziemy mrozić sztucznie, tak? Te ceny mają być rynkowe, a nie mrożone i przez państwo sterowane, tak? Ja uważam, że to gospodarka powinna rozwijać się rynkowo, a państwo powinno wspierać, a nie dawać, tak? A więc tutaj myślę, że trzeba będzie zrobić coś, szczególnie, że mamy pieniądze z KPO i na pewno tutaj będą te źródła odnawialne, będziemy zachęcać do tego, żeby ludzie wymieniali sobie, tak?
Przede wszystkim myślę, że energetyka jądrowa jest naszą przyszłością i tutaj wielki apel też do pani poseł o to, żebyście lobbowali jako trzecia droga na rząd Donalda Tuska, żeby rzeczywiście budować elektrownie jądrowe na Pomorzu, na północy naszego kraju, bo bez tego po prostu będziemy dalej szantażowani, jeśli nie parapodatkami, które nakłada Unia Europejska, to gazem rosyjskim, i to jest nasza przyszłość. Przede wszystkim w tym kierunku należy zmierzać, niezależnie czy to będzie robione z Amerykanami czy Francuzami, należy po prostu robić w Polsce, budować elektrownie jądrowe.
To wszyscy chyba są za tym. Także myślę, że to nie będzie problemu. Myślę, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę i na pewno to będzie w tym kierunku tak też szło.
W środę kolejne posiedzenie Sejmu, a w planach ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Jakie będą i czy będą zmiany?
No będą, tak. Już jest zapowiedziane. To miało być na poprzednim posiedzeniu, ale zmienione to jest na teraz. No, generalnie zmiany są przede wszystkim takie, żeby odwrócić sytuację tą, która była, tak, że wprowadzeni zostali sędziowie dublerzy, a więc chcemy tutaj zrobić, uporządkować to prawnie, skrócić kadencję prezesa Trybunału, wprowadzić odpolitycznienie, czyli że sędziowie nie będą mogli być czynni politycznie przez 4 wcześniejsze lata, a więc no, jest tam trochę tych zmian i mam nadzieję, że nam się to uda wprowadzić. I doprowadzić do tego, że tak, większość mamy, ale no, niestety jest jeszcze później prezydent.
Ale więc... na razie jeszcze obrady sejmowe. Warto... Jakie kontrargumenty dla tych zmian ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
Pani poseł powiedziała tu o sędziach wybranych na zapas. To warto wrócić do 2015 roku, kiedy Zjednoczona Prawica wygrywała wybory. I wtedy prezydent elekt Andrzej Duda apelował do Platformy Obywatelskiej, żeby nie robiła tych ruchów, które dokonała w Trybunale Konstytucyjnym. Prawdopodobnie nic by wokół Trybunału się nie działo takiego, gdyby nie tamten ruch ze strony rządu Platformy Obywatelskiej. Mielibyśmy normalną sytuację. Niemniej jest to kolejny przykład siłowego przejmowania kolejnej instytucji. Pewnie po Trybunale Konstytucyjnym przyjdzie czas na Narodowy Bank Polski, a Trybunał Konstytucyjny jest zapisany w ustawie zasadniczej, czyli w Konstytucji, i na tej podstawie powinien działać, a pewnie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi jakimiś takimi ruchami na zasadzie uchwał, a nie ustaw i rządzenia poprzez właśnie uchwały siłowego przyjęcia Trybunału Konstytucyjnego.
Ja nie popieram ani tych pierwszych zmian w Trybunale, ale też to nie jest usprawiedliwienie do tych kolejnych. Uważam, że i pierwsze nie były potrzebne, a kolejne to już w ogóle zaostrzyły sytuację, więc tutaj nie można usprawiedliwiać tym, że ktoś wybrał, to my też. Nie? Po prostu powinno być prawo jasno przestrzegane i nikt nie powinien tutaj upolityczniać.
Prawo aborcyjne. Teraz o tym porozmawiamy. Zawsze dzieliło Polaków i wiele wskazuje na to, że długo będzie to jeden z najważniejszych tematów debaty publicznej. 4 poselskie projekty w tej sprawie skierowano do Komisji Nadzwyczajnej. W jakim kierunku zmierzamy i czy uda się cokolwiek w tej kwestii zrobić?
No generalnie myślę, że to jest sukces, że te 4 projekty poszły do Komisji Nadzwyczajnej. Zależało nam na tym, dlatego też było to przesunięte na termin po wyborach. No i udało nam się na drodze porozumienia, debaty, dialogu przekazać te wszystkie projekty do komisji. I tam członkowie będą dalej już wypracowywać wspólny projekt. Natomiast ja osobiście uważam, że to nie temat aborcja powinien być tym naszym najważniejszym tematem tutaj, tylko kobieta i ciąża. I my powinniśmy skupić się nad tym, żeby zapewnić kobietom poczucie bezpieczeństwa, zapewnić antykoncepcję bezpłatną, zapewnić edukację seksualną młodym ludziom, żeby tych ciąż niechcianych, bo to takie są zazwyczaj usuwane, żeby ich było jak najmniej. Jeśli kobieta ma poczucie bezpieczeństwa, zachodzi w ciążę, ma akceptację społeczną, to ona podejmie decyzję taką, jaką ona będzie chciała podjąć. Przemyślaną, swoją, nienarzucaną przez nikogo. I myślę, że wtedy będzie mniej aborcji, bo aborcja to nie jest jakąś przyjemnością dla kobiety, że ona ją robi. Tak? Ona jest w jakiejś traumatycznej sytuacji, ona nie wie, co robić. Czy młode dziewczyny, czy nie wiem, kobiety w patologicznych jakichś związkach. A więc to jest często tak, że to naprawdę jest trauma. I my tutaj to tak jakby skupiamy się na tym, że to jest aborcja, że my dajemy prawo aborcji. My powinniśmy zająć się kobietą, żeby ona czuła się tu przede wszystkim w tym kraju bezpiecznie. I ja wiem, urodziłam 3 dzieci i wiem, że każda ciąża może być i czasami niechciana i to wcale nie oznacza, że ona musi być usuwana. kobieta musi się dobrze zastanowić, podjąć decyzję i wtedy sama wybrać. I uważam, że my jako państwo nie możemy narzucać tego wyboru kobietom. Ona powinna mieć ten wybór, tylko powinniśmy zabezpieczyć ją, zająć się. Każda niechciana ciąża powinna mieć kobieta opiekę psychologa, przede wszystkim rozmowę, żeby też wiedziała, co ona może w przyszłości zrobić. I wtedy, jeśli my się od tej strony zajmiemy, to tej aborcji będzie naprawdę znikoma.
A rząd zajmuje się od tej strony jeszcze?
My akurat, no teraz pracujemy nad aborcją, ale generalnie my złożyliśmy też w naszym projekcie, jest też właśnie ta bezpłatna antykoncepcja od 15 do 25 roku życia kobietom. A więc myślę, że to też by rozwiązało w znacznym stopniu problem ewentualnej później aborcji. Wprowadziliśmy tabletkę dzień po, czyli w przypadkach takich nagłych jest tabletka dzień po, też nie dojdzie wtedy do aborcji. I myślę, że gdybyśmy to zabezpieczyli wszystko, antykoncepcję mamy, wsparcie psychologiczne też w swojej ustawie mamy, a więc te wszystkie takie zabezpieczenia kobiet próbujemy wrzucić do naszej ustawy i chcielibyśmy, żeby to przeszło. Teraz ta ustawa o antykoncepcji jest akurat w Komisji Zdrowia. A więc ja uważam, że to z tego założenia powinniśmy wyjść. Uważam, że antykoncepcja jest najlepszą ustawą antyaborcyjną. Wtedy będzie coraz mniej aborcji. Ale wybór kobietom powinniśmy dać. Jako państwo powinniśmy to zagwarantować. I na dzień dzisiejszy uważam, tak jak ja i mój klub uważamy, że jedynym rozwiązaniem tutaj, żeby zliberalizować przepisy aborcyjne, to jest po prostu referendum i oddanie głosu obywatelom, żeby mogli się wypowiedzieć, że to nie my, parlamentarzyści, zadecydujemy, czy ma być aborcja do 12 tygodnia, czy ma być kompromis aborcyjny, czy cokolwiek innego, tylko żeby mogli się wypowiedzieć obywatele. Bo każdą naszą ustawę wiemy, że prezydent zawetuje. Natomiast w wyniku referendum, kiedy to wypowie się większość obywateli, uważam, że prezydent nie powinien zawetować, bo on jest reprezentantem woli narodu. A więc...
Dużo
do tego
tutaj
zmierzę.
Pani poruszyła. Słucham, Sebastian Łukaszewicz.
Przede wszystkim temat aborcji w naszym kraju pojawia się wtedy, kiedy nie ma tematów albo chce się przykryć po prostu tematy niewygodne i tak samo jest tym razem. Mam wrażenie, że zostało to wprowadzone, te cztery projekty pod obrady wówczas, kiedy dzieją się inne rzeczy znaczące dla naszego państwa, jak te projekty strategiczne, o których mówiliśmy, elektrownie jądrowe czy CPK i tak dalej. I wtedy wprowadza się do debaty, do dyskursu publicznego temat aborcji, który wałkuje się przez naszą, przez życie polityczne, przez tyle, ile ja mam lat albo jeszcze więcej. I to nie do niczego nie doprowadzi. Po prostu te cztery projekty poszły do komisji, one tam ugrzęzną do końca kadencji, bo w tej koalicji nie będzie zgody na jakikolwiek projekt, który zadowoli te cztery strony i myślę, że po prostu...
Tak, to na razie wygląda.
To ugrzęźnie tam
zgody nie będzie.
Na lata. Nawet jeśli dojdzie do zmiany prezydenta, to po prostu tam zgody nie będzie między tymi czterema podmiotami politycznymi, bo każdy ma inne zdanie, lewica chce skrajnych projektów, trzecia droga chce referendum, koalicja obywatelska czegoś innego i to tam po prostu zostanie. No, panie redaktor, ja osobiście mogę powiedzieć, że ja głosowałem za odrzuceniem tych czterech projektów w pierwszym czytaniu, bo Trybunał Konstytucyjny dwa razy się wypowiedział już w tej sprawie w różnych składach, że ustawa, która obowiązywała, była niezgodna z konstytucją, dlatego mamy sytuację obecnie taką, jaką jest i to nieprawda, że aborcja jest nielegalna w Polsce, bo jest legalna i jest to określone w odpowiednich przepisach. I jeśli chcemy doprowadzić do zmiany ustawy aborcyjnej, należy najpierw zmienić konstytucję po prostu i tyle.
No ja uważam akurat, że aborcja u nas jest praktycznie zakazana. No, są przypadki, ale jest tak to kontrowersyjne. Jeśli lekarz musi decydować, nie wie, kiedy może podjąć decyzję, żeby usunąć ciążę, kiedy ona zagraża zdrowiu kobiety. To są dyskusyjne przypadki i widzieliśmy sami, do jakich tragedii doszło. Więc uważam, że to na pewno trzeba zmienić i wrócić do tego kompromisu, bo to za dużo kosztuje kobiety. Nawet taka świadomość, tak, że zachodzi w ciążę i nie wie, czy będzie mogła usunąć. Tak samo wady płodu. Uważam, że kobieta też nie może być skazywana przez państwo na to, żeby rodzić dzieci chore, dzieci, które umierają po porodzie. A więc tutaj tutaj to jest ważne i myślę, że kobiety będą o to walczyć. To nie jest... Ja wiem, że to przykrywa się aborcją często sprawy polityczne, ale tutaj myślę, że to już jest ten etap, kiedy kobiety po prostu też jasno chcą swoich praw. I myślę, że tutaj będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, bo...
Panie pośle, pani poseł tutaj powiedziała, że kwestie aborcji rozwiążą przepisy antykoncepcyjne. Zgodziłby się pan z tym?
Myślę, że nie. No, umożliwianie zakupu 15-letniej dziewczynie tabletki to jest skrajnie idąca nieodpowiedzialność, no bo świadomość społeczna 15-letniej dziewczyny jest bardzo wątpliwa, o tak to mogę powiedzieć. No, mówimy tutaj dużo o edukacji seksualnej, więc na tym powinniśmy się na pewno skupić. I przede wszystkim, tu się zgodzę z pierwszą częścią wypowiedzi pani poseł Okuły, że należy przede wszystkim otoczyć opieką kobiety, które borykają się z tym problemem. I zachęcam wszystkich państwa, pani poseł pewnie słyszała, do przesłuchania wystąpienia Kariny Bosak z Konfederacji, która bardzo emocjonalnie wystąpiła z mównicy sejmowej i powiedziała, czym jest aborcja, czym jest antykoncepcja. I ja podzielam ten pogląd.
Słuchałam tego wystąpienia też. Oczywiście było emocjonalne. Natomiast no, nie możemy też swoją osobą pokazywać, jak czują inne kobiety. Każda kobieta jest inna. Każda ma swoją historię. I uważam, że nie możemy oceniać ludzi swoją miarą. Dopóki nie przeżyliśmy jakiejś sytuacji, to nie możemy narzucać komuś. Ja osobiście najprawdopodobniej nigdy nie usunęłabym ciąży. Przeżyłam też poronienie, przeżyłam 3 porody. Wiem, co to jest ciąża. Wiem, jak się kobieta czuje. Wiem, jakie decyzje trudne też trzeba czasami... stoimy przed trudnymi decyzjami i nigdy nie narzuciłabym też swojego sposobu rozwiązywania problemów, czy jeśli jestem w jakiejś sytuacji, nawet byłam w niej, to też nie wiem, czy ktoś inny tak samo zareaguje, ma taką samą psychikę. Każdy ma swoje życie i uważam, że szczególnie jeśli, nie wiem, posiłkujemy się też tutaj wiarą, religią, to też nie możemy narzucać innym ludziom, bo oni mają swoje sumienie, a więc też powinniśmy dać im wolny wybór, nie karać
Panie
za to.
Panie pośle, a powinniśmy dać możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii w referendum? Jak pan ocenia ten pomysł?
Myślę, że referendum byłoby nieskuteczne, bo nie byłoby odpowiedniej frekwencji, która...
Może powinniśmy spróbować.
Która świadczyłaby o ważności tego referendum. I przede wszystkim no, ja jako chrześcijanin, katolik poruszam się w tym, co mówi Kościół katolicki, jakie są moje przekonania, moje poglądy, wiara katolicka.
Ale moje to nie innych.
Zgadzam się, moje to nie innych, więc ja będę wypowiadał się tak, jak mówi nauka społeczna Kościoła. Ktoś inny będzie mówił co innego, tak jak lewica. I w tej sprawie nie dojdziemy do konsensusu. Jeśli ktoś chce zmieniać prawo aborcyjne w Polsce, przede wszystkim w pierwszej kolejności powinien zmienić konstytucję. I na razie w Polsce nie ma większości, która umożliwiłaby zmianę konstytucji, więc poruszamy się w tych granicach i normach, które obowiązują obecnie. Przypominam, Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się nie tylko za PiS-u na temat przepisów aborcyjnych, ale też wypowiadał się za innej władzy pod przewodnictwem chyba profesora Andrzeja Zola wówczas i zdanie było podobne do tego, które wyraził Trybunał Zarządu Zjednoczonej Prawicy.
Kolejne gry polityczne w Polskim Radiu Białystok będą za tydzień 29 kwietnia. Pewnie będziemy coś więcej wiedzieć, na przykład o siłach politycznych w podlaskim sejmiku, choć radni nowej kadencji złożą ślubowanie we wtorek 7 maja. A dziś gośćmi Polskiego Radia Białystok byli poseł Barbara Okuła z Polski 2050. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję
oraz
bardzo.
Poseł Suwerennej Polski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz. Dziękuję.
Dziękuję pani redaktor. Pozdrawiam słuchaczy Radia Białystok.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.